Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś temat reformy oświaty na antenie Radia Doksa w programie samorządowym. Jesteśmy już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o wdrożenie zasad reformy oświaty do końca marca. Uchwały muszą być podjęte we wszystkich samorządach, więc teraz do Olesna się przenosimy, panie burmistrzu. Tak jakby podstawowe kwestie, bo jaka będzie sieć szkół, to już wiemy, o tym pan mówił. Natomiast jakie mogą być koszty wprowadzenia tej reformy? I czy o jakichkolwiek kosztach i wydatkach z tym związanych już możemy mówić?
Znaczy jest to na pewno dla nas pewna niewiadoma. Ogólny schemat jest znany. Natomiast szczegółowe finansowanie dotyczące właśnie małych szkół, małych oddziałów, tylko że to znowu dla kogoś w Warszawie mały oddział to jest 20 osób. Natomiast my mamy oddziały 7-8 osobowe, prawda? I czy to jest ten mały właśnie, o który chodzi, czy ten jest za mały?
No ale właśnie, czy to znaczy...
Ja nie jestem w stanie w tej chwili nic policzyć, dlatego mówię, z pozycji czysto biznesowych to jest jedna wielka niewiadoma, jak to się poukłada, bo oczywiście mamy 3 duże szkoły, więc tutaj zdajemy sobie sprawę, jak to będzie mniej więcej wyglądało, podobnie sądzę, jak do chwili obecnej. Natomiast jak będzie wyglądało finansowanie właśnie tych małych szkół? No bo mamy szkołę 8-klasową, która jest najbardziej oddalona od miasta. Natomiast te szkoły, które są w promieniu 2-3 kilometrów od miasta, no to uważamy, że to nie jest problem. W dużym mieście to jest w ramach jednej dzielnicy te wszystkie szkoły by się po prostu zmieściły. Dlatego biorąc pod uwagę ten aspekt społeczny, kulturowy, i jeszcze cały szereg innych bardzo ważnych kryteriów, które staramy się brać pod uwagę, przemówił za tym, aby w tych miejscowościach zostawić pełnoprawne szkoły, ale na razie w okresie tych 2 lat zdajemy sobie sprawę, że tam będą dalej 6-klasowe z możliwością, czyli spełnieniem obowiązku szkolnego 7-8 klasy w byłym gimnazjum numer 1, które w innym wypadku no, doprowadzilibyśmy do likwidacji, więc staramy się tę całą sieć utrzymać właśnie w ten sposób, natomiast kwestie finansowania, no to myśmy się nie tak dawno dowiedzieli o tym, że 500 000 mamy mniejszą subwencję
no właśnie,
na ten
to
rok.
To może oznaczać, panie burmistrzu, że będziecie
co
więcej,
o przyszłym roku?
Czy będziecie więcej dokładać do oświaty? Jest taka szansa, albo jest takie
no jest
zagrożenie
pytanie o granicę wytrzymałości, prawda? Bo oczywiście w każdym innym temacie, my jednak liczymy, prawda? Natomiast jeśli chodzi o brak w paragrafie oświata, to musimy po prostu znaleźć środki, kropka. Mhm. Więc zdajemy sobie sprawę, że tutaj jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Natomiast mówię, no bierzmy pod uwagę fakt, że w takiej niedużej gminie no staraliśmy się 8 szkół podstawowych w sieci przedstawić i mam nadzieję, że to zostanie no, w najbliższych dniach ten temat jednoznacznie zamknięty.
Czy Tarnowo-Polski będzie więcej dokładał do oświaty?
No to się jeszcze w zasadzie okaże. Tutaj pan burmistrz powiedział parę ważnych słów, że błądzimy ciągle w ciemności, bynajmniej tak wyczytałem z tego, co usłyszałem.
Niewiele wiecie, tak?
Niewiele wiemy. My z tego, co wiem i jakie mamy wpływy, no, według zeszłego roku mamy wpływy na porównywalnym poziomie. Jak już tutaj wspominałem, między reklamami jeszcze w ostatnich 2 latach jednak mieliśmy 1 400 000 mniej i pewnie teraz właśnie trafiło na pana burmistrza, że ma 500 000 mniej. Zobaczymy, jak będą się kształtowały następne lata. Wydatki na oświatę ciągle rosną z różnych względów. Są nauczyciele, którzy robią kolejne stopnie awansu zawodowego i tylko tak przypominam, właśnie miałem taką rozmowę, że jedna godzina już nauczyciela dyplomowanego u nas może kosztować nawet 70 zł, tak? Jeżeli popatrzymy na to, że coraz to więcej nauczycieli, a to jest ich nawet obowiązkiem, powinno robić te kolejne szczeble kariery zawodowej, czy właśnie robienia tych tytułów kolejnych, no to musimy wiedzieć, że w przyszłym roku kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy będziemy musieli tylko wydać na to, żeby wyrównać poziom według zaszeregowania danego nauczyciela. Tych młodych nauczycieli już nie mamy wcale tak dużo, jest ich tylko garstka nauczycieli z dużym doświadczeniem, czyli patrzmy tudzież w tym, że zarabiają też całkiem przyzwoicie, jest już u nas bardzo dużo i też musimy się liczyć z tym. Nie mamy jeszcze konkretnych arkuszy organizacyjnych. To też spowoduje to, że będziemy wiedzieli, ile faktycznie pieniędzy będziemy musieli przeznaczyć. Tam już będą i nazwiska, wszystko w tym się znajdzie. Naprawdę jesteśmy na tym etapie, w którym możemy powiedzieć, że no liczymy na to, że nas to za mocno nie uderzy po kieszeni. Jesteśmy przygotowani na dopłaty do tej reformy. Myślę, że to będzie proces udany. Myślę, że to wszystko zakończy się tak, że jednak również i ministerstwo po troszku się zreflektuje i jakieś pieniążki samorządom zostaną w najbliższych latach dodane, bo każdy ma swój okres wytrzymałości, a myślę, że już jesteśmy na takiej krawędzi, która może spowodować obłamanie i wtedy będzie katastrofa finansowa.
Czyli panie kuratorze, jest trochę tak, że z jednej strony gminy już wiedzą, na czym stoją, z jednej strony, bo mówię o sieciach, tak, czyli organizacyjnie już mniej więcej gminy wiedzą, jak od września oświata będzie funkcjonować, ale z drugiej strony no nie wiedzą, jak to będzie z finansowaniem. Czy to jest niewiadoma, która dla was również taką niewiadomą pozostaje?
No tam, gdzie są pieniądze, nigdy do końca nie wiadomo, ile ich będzie, kto jak je policzy, prawda? Ale już mogę powiedzieć, że w ministerstwie są zespoły powołane do konkretnych działań. Tutaj również i do finansowania oświaty, bo do tej pory oczywiście była subwencja. Subwencja szła za uczniem. Uczeń szedł do szkoły, zanim szły pieniądze. Ale tu jest druga wersja, drugi wariant jeszcze dodatkowy, który proponuje ministerstwo, czyli subwencja dodatkowa inna będzie również szła na oddział klasowy. Czy to będzie oddział 7-osobowy, czy 15-osobowy, osobowy, będzie to oddziałem, więc to będzie duże, duże wspomożenie. A tak słuchając pana wójta, 72 zł, nauczyciel dyplomowany na liczbówka, jakby tak podzielił 3100 zł zasadniczej dyplomowanego, podzielić na 75, to wychodzi z 5 dych, może nie wiem, brutto albo, nie wiem, jakoś tak 7 no dych tak, nie wyjdzie, no ale...
Tak to wychodzi nam z wszystkich dodatków i z tego wszystkiego, co nauczyciel dostaje. Ja tutaj chciałem powiedzieć, że my jesteśmy gminą wiejską i jest dodatek wiejski, są różne inne aspekty tego wszystkiego i jeżeli patrzeć na to, wie pan, ja też nie liczę mojej pensji tylko i wyłącznie w kategorii brutto, tylko ją liczę netto. Ja wiem, ile ja mogę wydać po prostu w danym miesiącu i tak samo tutaj nie liczymy tego na drobne składowe danego nauczyciela, tylko no, taką informację otrzymałem, że po podliczeniu tego wszystkiego musimy się liczyć właśnie z taką kwotą dla każdego nauczyciela dyplomowanego, no i pewnie może być różnica jakiegoś jednego, dwóch złotych.
A wracając jeszcze do subwencji, panie kuratorze, jest tak, że tak naprawdę ta dyskusja na temat subwencji ma się rozpocząć. To znaczy, jeżeli mówimy, że utrzymujemy małe wiejskie szkoły, bo taki też jest cel reformy, to znaczy, że zaczynamy też rozmawiać nad tym, żeby zmienić niejako subwencję i żeby nie tylko subwencja, te pieniądze szły za uczniem, ale również finansowane były te wszystkie budynki, tak mówiąc wprost, tak? Żeby opłacało się ich utrzymanie.
To znaczy zespół klasowy, to znaczy, no myślę, że to jest część składowa, zespół klasowy i budynek, klasa szkolna, oświetlenie i inne pochodne.
Znaczy, bo to by oznaczało, że bardziej, mówiąc w cudzysłowie, utrzymanie tych małych szkół samorządom by się opłacało.
Ja myślę, że tak, że to będzie duża pomoc Ministerstwa Edukacji, by utrzymać te małe sieci, te małe placówki szkolne jako te centra kultury, które właściwie zostają jako jedyne często w małych miejscowościach.
Pytanie, od kiedy takie finansowanie mogłoby wejść w życie? Czy to jest kwestia, no właśnie, września i wejścia w życie reformy, czy
ja myślę,
czy
że pani redaktor, to jest jeszcze też trudne do powiedzenia, bo jak pan wójt wspomniał, oczywiście dyrektorzy będą przygotowywali się do projektów organizacyjnych, projektu organizacji od września i wtedy będzie jakaś niewiadoma, ile tych nauczycieli będzie miało pracę, ilu będzie z jakim stażem, ilu będzie z jakim awansem zawodowym i tutaj gdzieś te pieniądze gdzieś tam się okażą wtedy. Samorządy będą, myślę, prosiły czy o wsparcie jakieś tam i to myślę, będzie jakoś przeliczana gdzieś w tej subwencji szeroko pojętej oświatowej.
Ale na razie znak zapytania.
Na razie wiem, że rozmowy są prowadzone i takie pomysły są.
A co z budynkami po gimnazjach? Czy one w 100% zostają zagospodarowane? Czy mamy jakieś wyjątki?
Na chwilę obecną nie mamy takich sygnałów, żeby budynki, w których do tej pory funkcjonowały gimnazja, pozostawały niezagospodarowane.
Bo to była kolejna obawa sygnalizowana tak. I z jednej strony przez rodziców, a z drugiej strony przez włodarzy gmin również.
No nie mamy dokładnych danych, dokładnych liczb, ale tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy, samorządy naprawdę bardzo rzetelnie to zadanie zrealizowały i wśród tych wszystkich propozycji zmian. Również oczywiście myślały o infrastrukturze i w większości przypadków te budynki pozostają nadal budynkami oświatowymi. Są nieliczne przypadki, czy mamy sygnały, gdzie na przykład będzie zmiana siedziby, czy to teraz, czy za jakiś czas, ale te budynki nadal będą służyć celom społecznym i oświatowym.
Bo jakie mamy pole manewru? Z jednej strony mogą tam odbywać się dalej zajęcia lekcyjne, to w przypadku, kiedy na przykład były zespoły szkół, wtedy to jakby prosta sprawa. Natomiast inne możliwości są takie, że na przykład budynek gimnazjum zostaje włączony w struktury szkoły podstawowej i na przykład uczą się tam klasy starsze. Tak? To drugi z wariantów.
Tak, dokładnie. Jest taka możliwość. Tak jak pani redaktor powiedziała, można prowadzić kształcenie w dwóch budynkach. Są też samorządy, które gdzieś w jakiejś perspektywie czasu mają zamiar na przykład zmienić siedzibę szkoły z budynku, który już swoje lata ma, tak, bo na przykład do budynku wyremontowanego czy bardziej dostosowanego.
Bo chyba te największe problemy dotyczyły tych gmin, gdzie na przykład było jedno gimnazjum, samodzielne gimnazjum działające na terenie gminy, a na przykład nowo postawiony Wołczyn jest takim przykładem, gdzie postawili duże, nowoczesne gimnazjum i pojawiło się pytanie, to co mamy teraz z nim zrobić?
Tak, bo oczywiście też takie dylematy się pojawiały. Ustawa wprowadzająca prawo oświatowe też daje pewne pole manewru gminom, czy też powiatom w zakresie tych rozwiązań, tak? Czy też włączania, tudzież tworzenia nowych szkół. No mamy 71 gmin na terenie Opolszczyzny, w zasadzie 12 powiatów i każda sytuacja jest inna. Bardzo ciężko jest porównywać między sobą.
Panie burmistrzu, a co w przypadku oleskich budynków? One wszystkie zostają zagospodarowane? Tutaj problemu nie ma?
No najlepiej wyposażonym i przygotowanym budynkiem będzie byłe gimnazjum numer 1, które zostanie zamienione w szkołę podstawową.
Czy to jest przykład pokazujący, że te budynki gimnazjum były najlepiej wyposażone.
No ale ja nawiązuję do tego, że jak sytuacja była gorąca w dyskusji z rodzicami, to padały nawet tego typu hasła, że nas nie interesuje, co wy zrobicie z gimnazjum, czyli jedną z największych szkół w mieście, świetnie wyposażoną, nowoczesne pracownie, ogromne środki unijne wpakowane, dwie sale gimnastyczne, siłownia, całe zaplecze naprawdę na najwyższym poziomie. Również usłyszałem tego typu sformułowania, zamieńcie to na salon meblowy. Także mówię, staramy się spokojnie, ale patrząc na dobro wszystkich, mówię, zachęcałem i namawiałem do solidaryzmu między rodzicami, nauczycielami, ale rzeczywiście w dobrze pojętym interesie dzieci.
Czyli było gorąco,
żeby zostawić to wszystko. Także myślę, że to jest bardzo istotne, a z drugiej strony no, musimy jednak brać pod uwagę, czyli działać racjonalnie, bo do tego nas zobligowali i mieszkańcy pozostali, którzy może nie są bezpośrednio zaangażowani w obecnej reformie oświaty, ale że my jesteśmy do realizacji również innych celów, i jeśli w ciągu ostatnich 10 lat liczba dzieci spadła o 1/3, a wydatki na oświatę wzrosły u nas na przykład z 13 milionów do 21 i nie ubyło ani jednego nauczyciela, no to jak się to mówi w normalnej rachunkowości, to nie powinno się udać. Mhm. Staramy się to utrzymać, staramy się przekonać, że to jest bardzo ważne, że oświata ma ogromne znaczenie, kształcenie naszych dzieci. Sam jestem ojcem czwórki dzieci, więc przechodziłem już przeróżne sytuacje dotyczące kolejnych reform.
Ale generalnie sądzi pan, że sytuacja w gminie jest w miarę opanowana także pod kątem właśnie takich...
Ja przez ostatnich 10 lat wydawało mi się, że jest bardzo opanowana.
Ale reforma oświaty, panie burmistrzu, wiele może
zmienić.
Ostatnio
nas spotykały również, przerabialiśmy, bo reforma oświatowa ma zupełnie inny charakter niż reforma śmieciowa tak zwana, którą żeśmy przeżywali wszyscy, ale myśmy to musieli wdrożyć. I zdaję sobie sprawę, że to ma również ogromne znaczenie. Ponieważ jest tutaj no, cały szereg grup interesów, tak może powiem. Każdy dba o siebie, natomiast chcielibyśmy uniknąć tej sytuacji, jak to brutalnie mówią, moja chata z kraja. Żeby dbać jednak o interes nas wszystkich, a nie tylko partykularnych interesów bardzo wąskiej grupy osób.
Mhm. Czyli tak, Olesna jeszcze czeka na decyzję kuratorium, tak?
Tak, ponieważ mamy we wtorek mamy sesję i mija termin ustawowy tych 21 dni.
Tarnów-Opolski już jest zadowolony, bo taka uchwała jest, więc wiecie, na czym stoicie.
Dokładnie, wiemy na czym stoimy. Już my się teraz będziemy podchodzić do przeglądania arkuszy organizacyjnych. Wiem, że tutaj przewodniczący Komisji Oświaty zapowiedział spotkanie z dyrektorami, aby przedstawić już w jakiej formie, czym możemy gospodarować, tak? Do czego się mają dyrektorzy ustosunkować, czym mają się kierować. A jeszcze tak wracając do tych budynków, my też mieliśmy spory dylemat, ponieważ gimnazjum w Przyworach, które funkcjonowało wiele lat, i szkoła podstawowa w Kątach Opolskich były tych samych rozmiarów, tej samej wielkości. No i nie mogliśmy, ani do jednej, ani do drugiej szkoły by się nie zmieściło tylu uczniów, żeby przyjąć, w ogóle przeprowadzić tą reformę, bo to też jeszcze jest włączanie.
To trzeba było się na coś zdecydować,
gimnazjaliści, tak? I tutaj też nawet sprawa taka, że zaproponowaliśmy 1-3, 1-4 w Kątach Opolskich i 5-8 lub 4-8 w Przyworach. Rodzice w ogóle nie chcieli nas słuchać. Oni powiedzieli tak, nas nie interesują kąty, my chcemy mieć 1-8. Kąty mówiło, nas nie interesują Przywory, my chcemy mieć 1-8.
Czy każdy patrzył przez pryzmat własnego
podwórka? No w zasadzie bardzo mnie to też smuciło, że nie było takiego kompromisu, gdzie ktoś by usiadł, porozmawiał, czy to nauczyciele nawet między sobą, czy rodzice między sobą. Jakieś takie awersje narosły, trochę mi się to nie podobało, próbowałem też to gasić w zarodku. Myślę, że się udało. Mieliśmy wiele właśnie takich nawet indywidualnych spotkań z rodzicami, którzy gdzieś reprezentowali te grupy interesów. Jest dobrze, żaden budynek nie zostanie niezagospodarowany, wręcz przeciwnie. Przywory to są właśnie klasy gimnazjalne, tak jak u pana burmistrza, bardzo dobrze wyposażone, klasy tematyczne, do nauczenia języków, do chemii, do fizyki. Wszystko tematycznie przyrządzone. W Kątach mamy znowu nauczanie wczesnoszkolne. Dlatego ja tylko chciałem rodziców przekonać do tego, że szanowni państwo, cieszmy się, że nie musimy wszystkich dzieci dać do jednej szkoły w Tarnowie Opolskim, gdzie z całej gminy spokojnie kiedyś było 800 dzieci w Tarnowie. Teraz jest niecałe 400 i radni już byli nawet tak daleko przy tych kłótniach, że chcieli powiedzieć, szanowni państwo, jeżeli nie chcecie ani tu, będziemy wozić dzieci, ale tak jak pan burmistrz wspominał, chcemy, żeby właśnie placówki spełniały taką rolę kulturalną, tam się dzieje sporo eventów, nauczyciele, dyrekcje robią naprawdę bardzo dużo, włączają się w lokalne eventy, które uświetniają czy to dzieci z podstawówki, czy z gimnazjum. Ja sobie nie wyobrażam, żeby te szkoły po tak dużym wkładzie finansowym, ja już nie powiem tym, że budowaliśmy to przez lata, upiększaliśmy, remontowaliśmy, żeby teraz cokolwiek z tymi placówkami miało.
Panie kuratorze, to jeszcze na koniec zapytam, to jak wiele samorządów czeka jeszcze na decyzję kuratorium? Trzeba szybkie spojrzenie na listę, tak?
Liczba złożonych uchwał 71, czyli 100% wszystkie złożyły. Liczba uchwał, które uzyskały opinię pozytywną 36, pozytywną warunkową 13, no w procentach, i reszta czeka.
Czyli jeszcze trochę tych samorządów?
Jeszcze chwilę, tak.
Do kiedy macie czas, żeby ostateczną decyzję podjąć?
No właściwie już na dniach, jak dając możliwość kuratorowi do 21 dni jeszcze na opiniowanie, no to właściwie to już ten czas się kończy pomału.
Czy to jest jeszcze ten tydzień, ewentualnie początek następnego, i
no
decyzja
już,
musi zostać
już
podjęta?
Na pniu.
Zatem czekamy i o tym, że reforma oświaty już w zasadzie na ostatniej prostej jest, jeżeli chodzi o wdrażanie zasad tej reformy, o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję panom serdecznie. Dziś w debacie samorządowej wzięli udział Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. Dziękuję panie burmistrzu.
Dziękuję pani,
Krzysztof
dziękuję
Nuc, wójt Tarnowa Opolskiego.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Artur Zapala, wicekurator oświaty. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Oraz Marek Wąsowski, koordynator do spraw wdrażania reformy oświaty w naszym regionie. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
Była kolejna debata samorządowa w kolejną środę. Zatem już teraz serdecznie zapraszam.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.